nawet jak cię doceniają. Tak po prostu bywa, bo standardy się zmieniają. Koniec końców widzę przyszłość i tak dosyć marną. By uniknąć samotności musisz mieć co oni pragną. Nic nie jesteś wart, nawet jak cię doceniają. Tak po prostu bywa, bo standardy się zmieniają. Koniec końców widzę przyszłość i tak dosyć marną. By uniknąć samotności musisz mieć co oni pragną.
Jest coś takiego w tej twojej muzyce, co zajmuje. Mimo, że to jest specyficzny język, halo, uwaga, może się tam coś stanie, a stanie się w tej twojej twórczości. Może najpierw o tekstach porozmawiamy?
Jak najbardziej, możemy rozmawiać o tekstach, dla mnie to nie jest problem, zwłaszcza, że dla mnie tekst jest chyba najważniejsza część mojej twórczości. Czy tam się coś stanie? Bardziej mi się wydaje, że to jest pokłosie tego, że już coś się stało właśnie. I ten tekst to jest sprawozdanie z tego, co się wydarzyło.
Soban.
Tak.
To twoje pseudoartystyczne, a imię nadali tobie rodzice Łukasz.
Mhm.
I po ojcu masz Sobański nazwisko. Czyli to, co ty nam przedstawiasz, to jest to, co ciebie dotknęło.
Ja piszę raczej wtedy, kiedy jest źle. Nie znaczy to, że w moim życiu zawsze jest źle. Często jest dobrze. Nawet bardzo często. Natomiast kiedy u mnie jest dobrze, to mnie nie motywuje do pisania tekstów. Wielu raperów to potrafi pisać, kiedy jest dobrze, pisać wesołe kawałki, imprezowe, wakacyjne. Ja się dobrze czuję, kiedy u mnie stanie się coś złego i kiedy nie mogę sobie z tym poradzić, to biorę długopis, biorę kartkę, czy biorę telefon, bo ostatnio coraz częściej piszę jednak na telefonie, czy w laptopie i wtedy wyrzucam tą swoją złość, swoją frustrację. Więc w moim przypadku rzeczywiście, kiedy jest źle, to to jest dopiero motywacja do działania, żeby coś napisać, coś z tym zrobić.
To są twoje problemy, twoje te złości, czy twojego środowiska?
Są numery, w których jestem to tylko ja. Kiedy coś dotknęło mnie jako Łukasza, mi się coś wydarzyło, siadam i piszę z tego relację. Często utwór jest taki. Natomiast owszem, też często...
A na przykład właśnie co cię takiego dotknęło, co musiałeś nam przekazać? Bo generalnie chodzi o to, żeby to, co cię tam zabolało, każdy usłyszał. Po to może, żeby ci pomóc nawet.
Owszem, staram się już od tego odchodzić, natomiast dużą częścią moich utworów jest tematyka śmierci, z racji tego, że jest mi ona dosyć bliska. Wiele osób już swoich bliskich do tej pory pochowałem, a mam bardzo młody wiek i na pewno na psychikę młodego człowieka dość mocno to oddziałuje, dlatego ja nie ukrywam, że często tematyką moich utworów jest właśnie tematyka śmierci, tematyka przemijania, klasyczny motyw Vanitas. Natomiast na pewno jedną z rzeczy, które mogę tak wypunktować, to jest właśnie ta tematyka śmierci w moich utworach.
Właściwie mnie to zmartwiło bardzo. Zwróciłam na ciebie uwagę, kiedy odbywał się koncert w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Jakby co? Było was pięcioro. Jeden rodzynek kobieta. No ale jednak ty najbardziej się rzucałeś tysięcznej publiczności ze względu właśnie na twoje teksty i ze względu na poczucie tej wielkiej orkiestry. Wygrałeś w castingu. Sporo ludzi się w twoim wieku, bo ile lat masz, zgłosiło?
Trudno mi powiedzieć, ile osób się zgłosiło, ponieważ ja wiem, ile osób przeszło dalej. Łącznie przeszło dalej 6 osób. Jeden niestety chłopak nie dał rady z nami wystąpić, stąd ostatecznie było to 5 osób. Natomiast jeśli chodzi o wiek, to ja akurat podczas tego koncertu byłem najstarszy. Mam tych lat 21, więc byłem tam najstarszy.
Tu muzyka grała ogromną rolę. O tej twojej za moment, skąd ją bierzesz, a to były numery, oczywiście w cudzysłowie, z muzyki klasycznej. Jak takie bity z tego rodzaju muzyki wpływają na twoją twórczość?
Okej, no mówi się o niej muzyka poważna i idąc tym tropem, to też sprawia, że dany raper podchodzi do tego poważniej. Ponieważ kiedy mam jakiś swój bit robiony czy to komputerowo, czy nawet na instrumentach, ale tych takich w programach i tak dalej, jakoś jest to takie poczucie, że jest to trochę zabawy w tym, że można sobie pozwolić na coś innego, że można ten taki bit wyrzucić, wziąć sobie inny. Jest większa swoboda i elastyczność w tym. Natomiast kiedy dostaję bit z orkiestry symfonicznej bądź wykorzystującą klasyków, to wtedy mam takie poczucie, że ten tekst nie może być o byle czym, tylko że już trzeba nad tym posiedzieć bardziej, żeby też to było adekwatne do tej muzyki, jaka leci w tle.
Czyli ty tak przygotowałeś się do tej filharmonii, żeby była pełna powaga też w tym tekście?
Tak, ja może źle to zabrzmiało. Nie chodzi mi o to, że moje teksty są pisane byle jak, ponieważ ja do każdego tekstu przykładam wagę, żeby był dobrze napisany technicznie, żeby miał jakiś minimalny chociaż przekaz. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że tak jak wspomniałem wcześniej, często moje utwory dotyczą śmierci, rodziny, chorób i tak dalej. I czasem chcąc zrobić jakąś taką odskocznię od tego, zrobię numer, w którym nie dzieje się nic emocjonalnie, tylko po prostu jest impreza, są dziewczyny, jest głośna muzyka I dla mnie, w moim poczuciu, ten utwór jest jak byle jaki, ponieważ kiedy puszczę to komuś, kto nie jest ze świata rapu, to pomyśli, że to jest jakaś patologia, że to jest brzydkie, wulgarne i tak dalej. I ja się z tym zgadzam. Natomiast to jest moja odskocznia, żeby nie dawać tylko tego smutku, tylko też trochę takiej nonszalancji. Pisząc taki tekst, ja w ogóle nie mam żadnych zakazów. Piszę po prostu, co mi ślina przyniesie na język. To jest to moja odskocznia taka w formie zabawowej. Ja tak podchodzę również do muzyki. A właśnie w Filharmonii na coś takiego nie było mowy nawet w jednym wersie, a to dopiero cały utwór.
O czym tam było w tej Filharmonii? Taka powaga, wszyscy siedzą w ogóle taki, no świat nie dla was.
Ja zgłaszałem się na konkurs. Oczywiście szedłem tam z myślą, muszę się dostać, nie biorę innej opcji pod uwagę. Natomiast ja z góry nie zakładałem, że się dostanę, więc jakby dopiero później myślałem, o czym ja napiszę. Natomiast od twórców, od reżysera, scenarzysty, producenta dostaliśmy totalną dowolność ze swoimi tekstami. Mogliśmy napisać o czymkolwiek chcemy. Łączyło to temat szkoły, ale czy ja bym napisał o paleniu papierosów za szkołą, czy o niespełnionej miłości, bo dziewczyna kocha się w chłopaku ze starszej klasy, to już była to zupełna dowolność. W związku z czym ten wachlarz problemów szkolnych, jak sobie przypomniałem, był na tyle duży, że jakiekolwiek bym nie wziął, i tak by to pasowało. Natomiast rzeczywiście skupiłem się, żeby za tymi utworami szedł jakiś taki przekaz, że ci ludzie, którzy siedzą tam na publice sztywno w garniturze, że wyjdą, wow, co on powiedział. Problemy, o których każdy z nas wie, ale nikt głośno nie mówi.
No właśnie, co to są za problemy? Szkolne problemy.
Tak, do tego dojdę, tylko tu chętnie wrócę, czy to są problemy moje, czy mojego środowiska. To są i problemy moje, i mojego środowiska. I podobnie było z kawałkami do Filharmonii. To było połączenie czegoś, co się przydarzyło mi, co zauważyłem na korytarzu, co słyszałem z opowieści kolegów.
Co ty tam zauważyłeś właśnie?
Jeden mój utwór w Filharmonii to był utwór wychowawca, który dotyczył trudnej relacji pomiędzy uczniem a wychowawcą, który właściwie wyżywa się na swoich uczniach, jakieś swoje niespełnione ambicje wyżywa na nich. Nie patrzy na to, że dany uczeń mógł mieć dzień wcześniej wypadek rodziców samochodowy, że może mieć w domu chorego ojca, albo ojca alkoholika, albo w ogóle nie ma rodziców, a mieszka ze starszym bratem, może mieć niepełnosprawnego brata, którym się musi opiekować. Są różne rzeczy, które sprawiają, że zadanie domowe jest najmniej ważne. Ja nie jestem osobą, która mówi, że szkoła jest niepotrzebna, żeby się nie uczyć i tak dalej. Natomiast patrząc na wachlarz problemów niektórych osób, zadanie domowe czy ta jedynka z matematyki to jest taka błahostka, o której nawet nie warto mówić. Ja na przykład miałem super wychowawców. Natomiast ci sami wychowawcy potrafili być inni dla innego ucznia niż byłem ja. Dla mnie byli super, ale dla mojej koleżanki na przykład już nie bardzo. Albo dla kolegi. A ja wiedziałem, co u tego kolegi lub koleżanki dzieje się w domu, a ten wychowawca potrafił przyjść, wpisać 3 jedynki i w ogóle dziękuję, do widzenia. Ja o czymś takim chciałem poruszyć i utwór wychowawca jest właśnie o czymś takim, że uczeń potrzebuje wsparcia ze strony szkoły, a często go nie otrzymuje. Często uczniowie idą do psychologa szkolnego, mówią mu, co się dzieje, czy do pedagoga, i on rozkłada ręce. Niby pomożemy, a nie pomożemy. Więc o tym był pierwszy utwór, który, mówię, był połączeniem i moich doświadczeń, i doświadczeń moich gdzieś tam rówieśników. Natomiast drugi mój utwór w Filharmonii to był utwór Wstyd, który był odnośnie przemocy w szkole, kiedy często kilku kolegów razem potrafią dokuczać jednemu, który jest bezbronny, bezsilny i pogłębia się coraz bardziej w swoim jakimś takim niedowartościowaniu, strachu i tak dalej. I to też było połączenie trochę moich przeżyć, trochę przeżyć moich kolegów, w dużej mierze moich, chociaż ja później już w szkole raczej byłem ten taki, który gdzieś tam był znany na korytarzu, z wszystkimi się zna, siema, ale też były sytuacje, że na WF-ie byłem dobry, to przeszkadzało moim kolegom, mnie potrafili skopać w kilku. Byłem dzieckiem, poszedłem do WF-isty i jeszcze sytuacje oni tak obrócili, że ja wylądowałem u dyrektorki, może to oni mnie pobili, a im się nic nie stało. Ja już o tym zapomniałem, ale ktoś teraz też chodzi do szkoły, też ma 8 lat i też się boryka z czymś takim.
Złoto na nadgarstkach, złoto na tych karkach, nigdy w pojedynkę, zawsze obok banda. Jak chcesz z nami zagrać, to zapraszam do tańca. Jak nie jesteś od nas, szybko skończy się gadka. Złoto na nadgarstkach, złoto na tych karkach, nigdy w pojedynkę, zawsze obok banda. Jak chcesz z nami zagrać, to zapraszam do tańca. Jak nie jesteś od nas, szybko skończy się gadka.
Ty masz taką receptę dla swoich koleżanek młodszych. Dotykałeś problemu i potrafisz go z perspektywy lat naturalnie rozwiązać. To jest ta moja twórczość. Ja po to dopiszę, wam napisałem najpierw sobie, żeby ten głos był słyszalny.
Tak, owszem. Zwłaszcza, że wiem, że niestety, ale ludzie zawsze się będą dzielić na ludzi mentalnie czy psychicznie mocnych i słabych. Nikt się nie rodzi od razu mentalnie słaby czy mentalnie gdzieś tam silny. Ja też się taki nie urodziłem, też miałem problemy, natomiast tego typu sytuacje mnie pokrzepiały, sprawiały, że coraz bardziej gdzieś tam potrafiłem sobie z tym poradzić, gdzieś tam utwardzały mnie. Natomiast wiem, że wiele osób nie potrafi czegoś takiego w sobie obudzić i się zamykają w sobie. Nie idą naprzeciwko problemu, tylko jeszcze bardziej ten problem ich tłamsi. I to, że mi udało się jakoś funkcjonować tak, że idę przez życie z podniesionym do góry czołem, nie znaczy, że innym się to udaje. Ja chcę pokazać, słuchajcie, można. Ja też byłem w tym miejscu, ale udało mi się wyjść z tego. Udało mi się później mieć kolegów w szkole i tak dalej. Od momentu, gdzie zapłakany dzwoniłem do rodziców, że proszę, przepiszcie mnie do innej szkoły, do momentu, kiedy ja prowadziłem każdy apel, grałem tam już swoje koncerty, zaczynałem rapować, wszyscy nauczyciele mnie lubili, znałem się z wszystkimi w tej szkole, podobałem się dziewczynom, stałem się takim, w cudzysłowie, gwiazdorem szkolnym. Od momentu bycia kopania przez kilku i mi z plecaka wszystkie rzeczy wyrzucali. Kanapki, książki, zeszyty, wszystko leciało z tego plecaka i się bałem tam przychodzić.
I to wykorzystujesz w muzyce, która jest niezwykle popularna. Właśnie dzięki wam, bo to tak na przestrzeni lat problemy zrodziły, można powiedzieć, niejako rap.
W tej muzyce jest wiele rzeczy, które, tak potocznie mówiąc, mnie nęcą, ponieważ przede wszystkim jest to swoboda. Nikt mi nie powie, tego nie mów, tego nie rapuj. Ja jestem osobą, która nie jest zwolennikiem poprawności politycznej, słów, których nie można używać, to, że postacie słynnych książek czy filmów nagle są wrzucane, że są czarnoskóre, gdzie nigdy nie były. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale jeżeli jest film westernowy, to mi się western kojarzy z postaciami typu Clint Eastwood, gdzie to był prawdziwy cowboy, a nie teraz film powstaje western z samymi czarnoskórymi aktorami. Ja nie mam problemu do czarnoskórej rasy, natomiast wszyscy wiemy, że w tamtych czasach czarnoskórzy nie byli cowboyami. Więc siłą rzeczy jest to wrzucanie takiej poprawności politycznej na siłę i mówię, niedługo nawet Shrek będzie czarnoskóry i tak dalej. Wiadomo, że przesadzam, ale że w tym kierunku to idzie, a w rapie czegoś takiego nie ma. Tam można użyć każdego słowa, każdego zdania. Oczywiście ktoś może to później skomentować, że to jest złe, natomiast nikt tego nie zablokuje, że czegoś takiego nie można zarapować, wypuścić i tak dalej. I hip-hop przez te 40 lat swojego funkcjonowania już ponad miał dużo kontrowersyjnych rzeczy, kiedy na przykład zespół NWA był ścigany przez policję, policjanci z racji tego, że wtedy były dosyć duże problemy rasistowskie w Stanach, a oni byli czarnoskórymi raperami, to biali policjanci ich atakowali. To oni zrobili utwór, który grali na swoich koncertach i przed jednym z koncertów tam chyba nawet FBI powiedziało, macie tej głupiej piosenki nie grać, bo nie. Oni wyszli i tę piosenkę zagrali na samym początku, czy kilka razy i po koncercie policja ich zawinęła, ale oni ten utwór i tak zagrali, bo taki był właśnie hip-hop. Więc ta swoboda sprawia, że mi się to podoba, że mogę wyjść i być po prostu sobą.
Ciebie świat ograniczeń nie dotyczy. W muzyce też. Skąd ty bierzesz tę muzykę?
Przeważnie raperzy piszą w takiej kolejności, że najpierw znajdują sobie beat i pod ten beat, który im się podoba, piszą jakiś tekst.
Co to znaczy pod beat?
Pod beat to znaczy pod podkład muzyczny.
Czyli nie swoją muzykę, mówiąc.
Nie swoją, choć są raperzy, którzy też potrafią robić bity. Ja na przykład nie potrafię. Ja wiem, jaki beat pode mnie pasuje, jaki nie. Wiem, jak zmienić tempo, żeby bardziej pasowało pode mnie i tego typu gdzieś tam niuanse.
Czyli skąd to bierzesz?
Ja sam bitów nie tworzę, natomiast są raperzy, którzy potrafią i rapować, i robić bity. Nawet w świecie mainstreamowym, świetne przykłady Gipsa, BRO, Zamsone, to są takie ksywki raperów, którzy robią i beat, i robią muzykę. Tak samo za granicą Kanye West na przykład. Jest takich raperów dosyć sporo. Dr. Dre, to są takie już tampowe przykłady, że tak powiem. Ja bitów nie tworzę. Natomiast opcji jest bardzo dużo, ponieważ tak jak są raperzy w tak zwanym podziemiu, czyli ja jestem raperem z podziemia, ponieważ nie jestem w żadnej wytwórni, nie jestem jeszcze sławny, choć już w mieście, gdzie tam ktoś o mnie słyszał, tak nie wydałem jeszcze płyty, nie gram tras koncertowych, więc jestem w podziemiu. Jeżeli byłbym raperem, który jest w telewizji, sprzedaje płyty, te płyty są w sklepie i tak dalej, jest w mainstreamie.
Przychodzi do radia, udziela wywiadu, ty uważaj, my jesteśmy na początku drogi, jestem rozpoznawalny.
Tak, nie mówię, że nie jestem rozpoznawalny, natomiast na pewno jestem jeszcze cały czas w podziemiu. I teraz, tak jak są raperzy w podziemiu, którzy chcą gdzieś pójść dalej, tak samo są producenci, którzy nie rapują, a robią bity, a też ich nikt nie słucha, bo są w tak zwanym podziemiu. Mam wielu kolegów, którzy robią super bity, ale oni nie są sławni, tylko robią je sami dla siebie, a rapować nie potrafią. Tak jak ja rapować potrafię, ale nie potrafię robić bitów. Więc to jest super wymiana, że z kimś takim łapie się współpracę i on robi bity i robi coś, co lubi, ja robię rap, bo to jest coś, co lubię. To jest jedna z opcji. Inna z opcji jest taka, że można się odzywać do producentów już bardziej znanych i oni wysyłają tak zwane paczki. I to są paczki, czyli foldery pełne tam bitów i człowiek słucha, jak mu się jakiś podoba, daje znać który, on daje wycenę takiego bitu, ile kosztuje, płaci się za taki bit i ma się bit.
Drogo.
Najtańszy bit, jaką ja cenę usłyszałem, było 200 zł, najdroższy 2000 zł, a są jeszcze droższe. Ja najdroższą cenę dostałem 2000 zł za bit, nie kupiłem go, ale taką cenę usłyszałem za bit, który mi się spodobał.
Ale ty masz tych kolegów z podziemia i tak. Tu wymiana jest po prostu bezgotówkowa. Ty mi dasz muzę, a ja ci dam tekst do twojego bitu. Moja twórczość.
Tak, na przykład.
Tak to się u ciebie rodzi.
Tak, więc to jest druga opcja. A jest jeszcze trzecia opcja. Bardzo często korzystałem i korzystam nadal, że jest bardzo dużo bitów na chociażby YouTubie, w internecie, które są darmowe. Czyli producenci z całego świata, bo i z USA, i z Niemiec, i skądś tam, naprawdę z całego świata, mają swoje kanały i tak jak ja robię swoją muzykę i wrzucam na swój kanał, tak oni robią bity i wrzucają na swój kanał. I te bity są o tyle darmowe, że można je pobrać, można zrobić na nich utwór, można go opublikować w internecie, ale nie można na nim zarabiać. Taki bit jest darmowy dlatego, że nikt nie ma problemu, że człowiek na nim nagra, że go wypuści na YouTubie, robi na nim wyświetlenia, ale nie może go zmonetyzować, bo nie ma prawa do tego bitu.
Ale te wyświetlenia też dużo dają.
Też dużo dają, więc na takich bitach opłaca się nagrywać i one są darmowe. Po prostu ściągam i już, a takich bitów są miliony na YouTubie. I można taki, i taki, i taki, że czasem nawet o wiele bardziej się to opłaca, niż szukać bitów od kogoś, bo jednak ktoś już ma jakiś taki swój styl tego bitu. A na YouTubie mamy wszystko tak naprawdę. Ale mówię, nikt tego nie zmonetyzuje, nie wyda na tym płyty, nie może. Chyba, że kupię licencję. No i na przykład ja miałem taką sytuację, że zrobiłem kawałek, który nie spodziewałem się, że jakoś bardziej wystrzeli. Zrobiłem go na bicie z internetu. On się okazał moim największym hitem do tej pory, że ma najwięcej wyświetleń, dużo moich znajomych go zna.
Co to jest?
Jest to kawałek standard u mnie na kanale. Nie ma on jakichś dużych wyświetleń, ale jest to 16 tysięcy, więc coś tam
jak
jest.
Jak ty mi powiesz, że to jest mało?
Ja jestem taki, że ja od siebie dużo wymagam, chociaż widzę po moich kolegach, ile oni robią wyświetleń, to te 16 naprawdę nie jest jakoś dużo, natomiast jak dla mnie jest to fajne, bo jest to, mówię, najwięcej na moim kanale i też miałem sytuację, że dostawałem filmiki, jak mój kolega idzie po mieście, jak ktoś ma balkon otwarty i tam leci głośno ta moja piosenka, czy idę po mieście, już jak samochodów ona leci, więc dlatego uważam, że to jest taki największy
super
hit.
Super!
Tak, i zrobiłem go na właśnie bicie z internetu, ale po tym, jak on tak wystrzelił, to stwierdziłem, chcę mieć prawo do tej piosenki i kupiłem taki bit. Koszt to $20, więc uważam, że nie tak dużo jak na piosenkę,
można
która osiągnęła sukces.
Można udźwignąć.
Tak. Tak, więc jest opcja, że można nie kraść te bity z internetu, tylko je również można kupować, bo poza tym, że ktoś je udostępnia, one są za darmo, to jest możliwość ich kupna i mieć licencji do nich i jest to $20, natomiast nie sprawia to, że ten bit znika z internetu. I ktoś w Rosji, ktoś na Ukrainie, ktoś w Niemczech, ktoś w Polsce może kupić ten bit i też zrobić na nim piosenkę i też ją monetyzować. Czyli może być kilka utworów na tym samym podkładzie muzycznym.
Mają tyle siły, póki nie podejdę do nich. Jak chcesz mnie wystraszyć, musisz przyłożyć do skroni. Jestem niedostępny, później telefon mi dzwoni. Chcesz stać na moim miejscu, najpierw musisz mnie dogonić. Mają tyle siły, póki nie podejdę do nich. Jak chcesz mnie wystraszyć, musisz przyłożyć do skroni. Jestem niedostępny, później telefon mi dzwoni. Chcesz stać na moim miejscu, najpierw musisz mnie dogonić.
Chciał, nie chciał, pieniądze robisz.
Tak, nie do końca, ponieważ rzeczywiście wrzuciłem utwór na Spotify i Tidal i tam teoretycznie zarabiam, natomiast ja obecnie mam cały czas 0,0, ale w każdej chwili może się to zmienić. Więc tych opcji na bity są różne, można pójść do studio nagraniowego i tam realizator zrobi bit i on jest w pełni legalny na wyłączność tylko dla ciebie, więc każdy sobie musi odpowiedzieć, co woli tak naprawdę. Raperzy znani, tacy z pierwszych stron gazet, nie biorą kawałków bitów z internetu, bo nie chcą, żeby ktoś miał taki sam podkład jak oni. Natomiast też często jest taka praktyka wśród raperów, że znajdują sobie bit w internecie, który im się podoba. Piszą pod niego tekst, idą do studio, nagrywają kawałek na nim, a później realizator pod niego robi bit, który nie jest taki sam, ale jest w tym samym tempie, w podobnym klimacie i robi go na wyłączność tylko dla kogoś za kilka stówek i taki ktoś ma bit podobny do tego w internecie, ale tak naprawdę jedyny w swoim rodzaju, jedyny na świecie.
To gdzie ty nagrywasz za tych parę set?
Za parę setek to jest bit, natomiast ja lubię nagrywać w różnych miejscach. W Szczecinie kiedyś było studio Szczecińskie Podziemie, tam nagrywałem, już teraz nie istnieje. Studio Rapido u Kiera, tam nagrywam, u Ślimaka nagrywam, w studio u JJ-a, u Rafaliksa, w WNR, tych studiów trochę jest w Szczecinie. Nagrywałem też w studio Ogrody, ale ono też zniknęło, już nie ma, teraz jest Double Moon, tam nie miałem chyba jeszcze przyjemności być. Nie miałem przyjemności być również w studio 100%, a tam na pewno jest też fajnie, ale poza tymi dwoma studiami to byłem chyba w każdym, jak jest w Szczecinie, nagrywałem też w Stargardzie swojego czasu, u Elpro, więc tych studiów trochę zwiedziłem w swoim życiu.
Po to te studia, żeby mnie ludzie wreszcie tak wzięli na całego.
No ja zawsze miałem parcie na szkło, zawsze miałem sobie taki gen wygrywania, że czy to bym, nie wiem, grał w Bierki, czy w Państwa Miasta, czy poszedł na jakiś casting, zawsze chcę być najlepszy. Dużo od siebie wymagam. Jestem akurat jedynakiem, ale jakbym miał młodszego brata i miałbym mu dawać fory, to myślę, żebym nie umiał, bo jestem aż tak ambitny. To nie jest dobra cecha, ponieważ starszy brat powinien dawać fory młodszym. Natomiast u mnie jest to tak silne, że nawet bym zaciskał zęby, żeby to zrobić.
Ten problem z głowy, bo jesteś jedynakiem.
Tak, to prawda.
Ale ty sobie świetnie radzisz. Ty pracujesz nad sobą. Ty masz plan B, jakby się nie powiodło.
Tak, to prawda. Studiuję dziennikarstwo. Pasuje do miejsca, w jakim się znajdujemy teraz. To tak jak powiedziałem, studiuję dziennikarstwo od 4 lat właściwie, ponad 3, bo teraz miałem licencję, poszedłem na drugi stopień, na magisterkę. Wcześniej studiowałem dziennikarstwo i komunikację społeczną, teraz dziennikarstwo i zarządzanie mediami, bo też jest to coś, co lubię, natomiast rzeczywiście jest to plan B, choć myślę, że dałbym radę, czy to w dziennikarstwie sportowym, czy informacyjnym. Tak, tu też chciałbym mimo wszystko skierować się w stronę hip-hopu, bo teraz niestety nie ma, ale przez lata wychodził chociażby magazyn Ślisk, magazyn Klan, magazyn Hip-Hop, szczecińska gazeta Vibe, więc była prasa hip-hopowa, była telewizja hip-hopowa przez chwilę, ale była. Są różne portale hip-hopowe, najbardziej znane oczywiście Popkiller, CGM, Glam Rap, więc w tym kierunku bym się chciał kierować i już poniekąd krok w tą stronę uczyniłem, ponieważ ja poza tym, że rapuję, prowadzę podcast hip-hopowy, do którego zapraszam artystów. Gościem u mnie był Łona, była Paktofonika, czyli Rahim i Focus, Nulizmatyk zespołu Trzeci Wymiar, dziennikarz pan Hirek Wrona, więc tych gości trochę już tam miałem, gdzieś tam jestem w kontakcie z raperami na kolejne odcinki. Teraz jadę na rozmowę z panią dyrektor z Centrum Edukacji Medialnej Uniwersytetu Szczecińskiego, żeby porozmawiać o mojej współpracy właśnie z radiem, więc robię już kroczki również w tym kierunku, żeby ten plan B też nie był na huratko, żebym już jakieś sobie stopnie też układał, natomiast najlepiej bym się czuł, jakbym te światy w ogóle połączył i bym mógł być i raperem, i dziennikarzem hip-hopowym. Jestem o tyle ambitny, że jeszcze mi się to nie znudziło i nie sprawiło, żebym się czuł jakoś tym zmęczony.
Robimy ten podcast teraz tu? Załóżmy, że mnie zapraszasz. Soban zaprosił mnie, tak się nazywa ten twój podcast?
Mój podcast nazywa się Rapowisko.
Zaprosiłeś mnie do Rapowiska, jedziemy.
Dobra, no to zawsze się przedstawiam. Siemanko, z tej strony Soban, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Rapowisko. Dzisiaj moim gościem jest, teraz jakąś ksywkę trzeba wymyśleć.
Co by do mnie pasowało?
Nie wiem.
Wymyśl mi.
MC Dorcia?
Bardzo ładnie. Dobra. Dziś jest MC Dorcia.
Zapowiadam, że dzisiaj moim gościem jest MC Dorcia, czyli znana raperka, dziennikarka Radia Szczecin. Ostatnio wydała swoją płytę, która nazywa się Hulaj Dusza, Piekła Nieba.
Witam albo jedziemy serdecznie na wyspy Hula Gula.
Tak. I witam serdecznie. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
Cześć, hej.
Powiedz mi, MC Dorcia, jak to jest, że ta płyta ostatnio tak długo powstawała? I teraz, jak ta MC Dorcia zacznie coś mówić, na przykład powie, a bo wtedy mi się coś tam, a powiem, no właśnie, a jak to jest, kiedy raperzy...
No dobrze, ja ci powiem, uważasz, że to długo? Ja ją tylko 2 dni tworzyłam. Nie będę ci mówiła, ile mam numerów tam, bo ty nawet nie zdążyłeś tego przesłuchać. Odsłon mam już tak, jakby to z rok istniało. Długo? 2 dni? Ty mi tu będziesz MC okay, Dorci takie dni. Rzeczy opowiadał?
Dwa dni, ale bardziej chodziło mi o to, że ty od ostatniej płyty minęło 10 lat, a dlatego to było 10 lat różnicy.
Bo byłam na tych wyspach Hula Gula. Wreszcie tam dotarłam. Na wyspach Hula Gula ludzi nie do policzenia, dlatego się nimi zajmowałam, bo mnie w mojej twórczości też, jak i ciebie, ludzie interesują. Każdy inaczej myśli. Każdy widzi inny kolor. Ja wiem, że to jest beż, dla ciebie jest już innym kolorem i te kolory tych ludzi mnie tak zajęły. Ja rozprawiałam, ile ich jest, nie licząc. To mi tyle czasu zajęło.
Rozumiem, natomiast ja sam, jak dobrze MC Dorcia wiesz, poza byciem dziennikarzem też rapuję, a moje przerwy nie są takie długie. I tu dla przykładu zaczynam opowiadać, co ja ostatnio robiłem i tak dalej. I są zarzuty moich słuchaczy, raczej ludzi, którzy przypadkiem trafili na mój kanał, że za dużo jest o mnie, a za mało o gościu. Ja się z tym nie zgadzam, że jest więcej o mnie, ponieważ ja staram się być takim jakby dodatkiem. Z tym, że jeżeli mój gość coś mówi, z czym ja się nie zgadzam, to ja daję sobie prawo niezgodzenia się z nim i wejścia z nim w polemikę, dlaczego tak jest. Od 8 lat czy od 6 robię muzykę, więc uważam, że też mam prawo cokolwiek powiedzieć. Z perspektywy nie wyjadacza, a młodego rapera, ale jednak rapera. Czyli możemy spostrzeżeniami tą różnicę pokoleń gdzieś tam pokazać. I taką polemikę zrobiłem z Łoną, kiedy Łona był moim gościem i ja przed rozmową mu powiedziałem, że ja nie chcę, żeby to było w zasadzie pytanie-odpowiedź, tylko ja też chcę mieć prawo powiedzenia czegoś. I ona powiedziała, w porządku, róbmy to. Pozwalam sobie, żeby mieć jakieś zdanie w tym rozmowie, żeby dziennikarz nie był tłem dla rapera, ani raper dla dziennikarza, żebyśmy byli tam na zasadzie partnerstwa. I rozmawialiśmy później o filmach, o książkach. Nie pytałem, co będziesz robił, to i to, kiedy będziesz tu i tu. Tylko się wymienialiśmy spojrzenia, rozmawialiśmy o mojej twórczości. Ona mnie zapytał, jak właśnie moje teksty powstają, ja o tym opowiedziałem, opowiedział on, jak to robi. I to dla mnie było fajne. I
no
to
i ty
jest
mi
coś,
też
co
powiedziałeś, jak ty robisz teksty.
To
bo
prawda.
Teraz już wchodzimy znowu do radia.
Tak,
już
wchodzimy znowu
swojego
do radia.
Podcastu, MC tak. Dorcia.
Tak, wróciliśmy już do normalności.
Wśród gwiazd wypadły mnie, bo ja chyba się zmieniam w nie. Czasem kręci mnie to, co złe. Nic nam nie grozi, to tylko sen. No co wśród gwiazd wypadły mnie, bo ja chyba się zmieniam w nie. Czasem kręci mnie to, co złe. Nic
nam nie grozi, to tylko sen.
Widzisz siebie w przyszłości tylko jako raper? Mimo, że masz ten plan B. Bardzo ładny ten plan. Ja wierzę, że to się powiedzie, bo ty jesteś ambitną osobą.
Przez to, że rap jest dosyć młodą kulturą, właściwie gatunkiem, bo kultura to jest hip-hop. Jeżeli udałoby mi się być raperem pokroju Pei Tedego, czego sobie bardzo życzę, choć może mi się to nie uda, jest plan B, to wtedy bym chciał to robić jak najdłużej, tak jak jest wiek emerytalny, ale ludzie nie mają przymusu pójść na emeryturę. Tak samo ja to widzę rapowo. Pytanie bardziej brzmi, co w momencie, jeżeli mi się nie uda, czego oczywiście nie biorę pod uwagę, chciałbym traktować muzykę jako pracę. Ale jeżeli by mi się nie udało, to siłą rzeczy, jako głowa rodziny, chciałbym pójść do pracy, być może założyć jakąś firmę i tak dalej, która może być totalnie nie hip-hopowa. Może będę miał swoją własną piekarnię, swoją myjnię samochodową, nie wiem. No to w takim momencie ja i tak nie zrezygnuję z muzyki, dalej ją będę robił. Myślę, że nie dla siebie do szuflady, dalej będę wypuszczał w internecie, na Spotify'u, Tidalu. I może będę grał jakiś koncert co jakiś czas, ale wtedy odpowiedzmy sobie tak. Będę miał powiedzmy 40 lat. Dwójkę dzieci i żonę i firmę na głowie. I będę wypuszczał kawałki, które będą robić tam, nie wiem, 1000 wyświetleń, 2000. Będę wiedział, że już no nikogo nie interesuje Soban, ten, który 20 lat temu był w radiu. No to wtedy ja nie przestanę tego robić. Na przykład świetnym przykładem jest Kenke, który chyba do 30 roku życia, czy do 28, 9, on był listonoszem. A w międzyczasie robił muzykę sobie w studio. I nagle jego płyta tak wystrzeliła, że mógł przestać być listonoszem i teraz jest jednym z najbardziej znanych raperów w kraju. Sprzedaje tyle płyt, że masakra. Pieniędzy ma pewnie pod sufit, a mógł sobie pomyśleć, mam 29 lat, 28, już wtedy miał założoną rodzinę z tego, co kojarzę, no to powinienem znaleźć sobie lepszą pracę, skupić na rodzinie, a nie sobie robić muzykę. Gdyby Kenke tak pomyślał, to dzisiaj by nie był w tym miejscu, w którym jest, więc dla mnie to jest idealny przykład tego, żeby w zaparte, choćby nie wiem co, dalej robić swoje i na pewno będę brał przykład z Kenke, że i nadal będzie mijał kolejny rok, ja nie będę mógł z tego podziemia wyskoczyć, to będę miał z tyłu głowy, nie poddawaj się, może za rok, może za pół roku, może to za chwilę, nigdy nie wiesz kiedy.
Realizuj siebie, bądź sobą cały czas. Będziesz miał 30, 40, 50 i tak dalej. Ile planujesz lat?
Z 218.
No 220 bym ci dorzuciła, bo wiesz, ta 18 to się dobrze kojarzy, tylko jak nie ma tych 200. Soban.
Soban, tak.
Dziękuję, że tyle czasu znalazłeś. Bardzo mi się podoba ta moja ksywka.
MC Dorcia? To ja dziękuję za zaproszenie, bardzo miło było mi tu przyjść i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze muzycznie na tyle moje osiągnięcia będą się pojawiać, że będę miał motywację, żeby przyjść tu znowu, powiedzieć o kolejnych osiągnięciach.
Na pewno tak będzie.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, zobaczenia. Niech ci się wiedzie. Pozdrów kogo chcesz.
Tak, no chciałbym na pewno pozdrowić słuchaczy Radia Szczecin, którzy mnie jeszcze nie znali wcześniej. Bardzo miło mi was poznać i odsyłam do mojego kanału. Mam kawałki i o miłości, i ulicy, i o osiedlowych klimatach, i o rodzinie, o chorobie. Mogę zapewnić, że cokolwiek tam nie traficie, to nic tam nie jest przekłamane, jestem w tym autentyczny i jestem to po prostu ja, więc chciałbym was serdecznie pozdrowić, bo gdyby nie wy, to dalej bym to robił, natomiast to wasze właśnie wyświetlenia, komentarze, angażowanie, udostępnianie moich kawałków sprawia, że jestem zauważony i mogę zagrać sobie koncert w takim miejscu lub w tamtym miejscu, więc bez waszego wsparcia na pewno byłoby mi dużo, dużo trudniej. Chciałbym z tego miejsca podziękować.
Jak to wszystko chwilę przegrać jest, mimo że myślałeś, że wszystko okej. Możesz mówić, że to jest nie fair. Czarna bila zawsze kończy grę. Kończy grę. Jak to wszystko chwilę przegrać jest, mimo że myślałeś, że wszystko okej. Możesz mówić, że to jest nie fair. Czarna bila zawsze kończy grę. Kończy grę. Problemy z psychiką popychają do kompleksów. Boję się, że nie starczy mi w końcu tych wersów. Że zabraknie kogoś obok na ślubnym kobiercu. Albo że zniknę z tego świata przed myśleniem o dziecku. Rodzina to dla mnie coś, co najważniejsze. Nic jednak nigdy nie może trwać wiecznie. Skoro nie jestem spokojny, jak jest wokół pięknie, to co będzie ze mną, jeżeli ich już nie będzie? Bo nie wiesz, jak to jest, kiedy czekasz na telefon odnośnie operacji taty, żeby w końcu móc odetchnąć. Czasem na ziemi dzieje się prawdziwe piekło. Coraz mniej radości znajdziesz we mnie przez to.